Babuś pierwszy był jednostkowy. Był wyjątkiem, jeżeli chodzi o powstanie warszawskie, o walkę tutaj. A poza tym on był nasz, on był stworzony przez powstańców. Tak. I to było najważniejsze. Szary Wilk był niemieckim pojazdem. Chwat był niemieckim pojazdem.
Tak.
Fiaty 508, które były używane w poczcie i nie tylko, no to były nasze pojazdy, ale nie zrobione w czasie powstania warszawskiego. To były pojazdy, które były sprzed wojny jeszcze. W związku z tym ten Kubuś bardzo wiele znaczył. Bardzo wiele znaczył, jeżeli chodzi o samą, i tak mówiliśmy, o nazwę Kubuś, o samą formę tego pojazdu, miejsce, które atakował, miejsce, gdzie był stworzony.
Kustosz wozu pancernego Kubuś, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Zdzisław Zajdler.
To coś jest oryginalne.
Czyli jest tutaj schowany. Mhm.
Ten pojazd przypomina przedwojenny pojazd Ursus, pancerny, używany w Wojsku Polskim do 1939 roku. Te boczne blachy to jest nachylenie 50 stopni. Tu chodzi właśnie o to, żeby jeżeli ktoś rzucił granat, to spłynęło. Gdyby była płyta tak na 90 stopni albo inaczej, to wtedy mógłby się zatrzymać granat i gdzieś tam zrobić większe szkody. Tak to odpadało. No cóż, sama konstrukcja, patrząc od przodu, prosto, schodek, znowu kawałek do przodu pod kątem i następny schodek. Takie stopniowe, schodkowe wejście do góry. Kabina samochodu podniesiona do góry. Sama góra kabiny to jest jakby nadbudówka nad kabiną kierowcy Chevroleta 155. I z tyłu ściana, to zrobione na zasadzie spadku, takiego zjazdu, zakończone ochraniaczami, żeby nie można było przestrzelić koła. Można by powiedzieć, że to jest taka piramida. Niekoniecznie te barwy są takie, jak powinny być dziś. Bo pojazd, który stoi na zewnątrz, nawet jeżeli stoi pod zadaszeniem, na niego deszcz nie pada, ale wilgoć jest i te barwy się zmieniają. Oczywiście on jest w formie tak zwanych maskowania, czyli plamy różnobarwne pokrywa tenże pojazd. Kolory od beżowych do szarych, ale to są kolory tak zwane niemieckie. Nie było szansy innej zdobyć jak właśnie farby od pojazdów niemieckich. Na pewno zrobił wrażenie w pierwszym ataku. Na pewno był zaskoczeniem, że coś takiego się pojawia nagle, jakiś taki dziwoląg. Bo to był dziwoląg, jeżeli chodzi o niemieckie, bo proszę pamiętać, że konstrukcje niemieckie są troszeczkę inne. To jest z jednej strony traktowane jak komiks. Przychodzą dzieci i nie bardzo orientują się, co to było to powstanie warszawskie. Jak to wyglądało, jak tragiczne było to powstanie. Oni kojarzą to z jakichś rysunków, z jakichś książeczek rysunkowych, gdzie Kubuś się tam pojawia. I to dla nich jest pojazd z komiksu. Natomiast pokolenie to starsze, lat 60-50, traktuje ten pojazd jako pojazd powstańczy zupełnie inaczej. To jest relikwia, która była w powstaniu. Może oprócz tych dwóch szturmów na Uniwersytet Warszawski bardzo się nie wsławiła w jakichś tam wielkich działaniach. Miała działać na zasadzie podniesienia ducha powstańczego. Był to wielki cud, że się udało to w ogóle zrobić. Najfajniejsze były spotkania z ludźmi, którzy kiedyś jeździli tym Kubusiem. Witali się z nim jak z przyjacielem.
Dzień dobry, witamy w pociągu Intercity o numerze 18104, wybacz ze stacji Białystok do stacji Szczecin Główny. Pociąg zbliża się do stacji Sopot, wysiadający do zabrania bagażu, rzeczy osobistych oraz zachowanie ostrożności.
Dzień dobry.
Czy pani do mnie?
Do pana.
Wie pani, ja mówię, że mnie starość dopadła.
A ile pan ma lat?
W 96 roku jestem życia.
Czyli 95.
Tak, skończone 95. Właściwie
harcerz Szarych Szeregów, powstaniec warszawski, pseudonim Tapir. Profesor Jerzy Grzywacz.
W szkole podstawowej zostałem zapisany do technikum mechanicznego. I po pewnym czasie, już nie pamiętam, czy po miesiącu takim obserwacji, podeszli do nas i powiedzieli: słuchaj, czy chcesz należeć do tajnego harcerstwa? Ja powiedziałem: tak. No i z tym moim przyjacielem Jurkiem Bolesną żeśmy się zapisali do tych szarych szeregów. No i później konspiracja, żeśmy byli w drużynie kampanii wrześniowej w Chówcu Mokotów. Potem zaczęliśmy pisać te hasła na murach, roznosić tajną prasę, szkice terenu, gdzie miała się odbyć jakaś akcja dla naszych żołnierzy.
A czy rodzice wiedzieli, że pan wstąpił do konspiracji?
Nie. Ja dopiero jak wybuchło powstanie, mówię do mamy: mamo, ja jestem w konspiracji w szarych szeregach. Ja muszę iść znaleźć dowództwo, iść do powstania. No mama, jak to matka chciała, żebyśmy przetrwali tą wojnę i uważała, że jest zadaniem nas bronić, powiedziała: ty nie możesz pójść. Ojca nie było, bo nie wrócił jeszcze z pracy. Przecież powstanie wybuchło o godzinie 5, a ludzie pracowali do 4, 5. No nie było go. Więc mama mnie tak pod włos mówi: ty jesteś najstarszym mężczyzną w domu, ja miałem 15 lat. Mówi: musisz się mną opiekować. No i nie puściła mnie. Ale drugiego przyszedł ojciec. Ja powiedziałem: muszę iść, tato. I ojciec to rozumiał, mnie puścił. Ja od drugiego poszedłem na tamkę, znalazłem dowództwo, zameldowałem się Krybarowi. On powiedział: jak ty jesteś szarym szeregów, to zostaniesz u mnie, będziesz łącznikiem, bo ja wam ufam.
Czy to było dla pana ważne, że pan jest łącznikiem głównego dowódcy?
Tak, oczywiście, bo ja byłem, wie pani, w samym sercu, ja wiedziałem, co się dzieje, prawda. No, nosiłem też rozkazy na posterunki różne, no, różnego rodzaju. Także ja o Krybarze mam bardzo dobre zdanie.
Ja tutaj chciałam też go pokazać, bo to jest...
prawda? Oj Boże! Ale właśnie znam, oczywiście tak jest, tu jest Krybar. To jest, widzi pani, jeszcze domy stały. Ma bardzo taką powściągliwą twarz. Piękny on jest. Mój ty Boże. On bardzo dbał o uzbrojenie. Na przykład w naszej dzielnicy, bo po Wiśle było na szczęście zajęte dosyć szybko i było w całości w rękach powstańców, więc on kazał robić granaty. Także była stworzona fabryka, która zajmowała się produkcją broni. No i Kubuś był zrobiony przez nas.
Mój ojciec był uczestnikiem Powstania Warszawskiego, był konstruktorem jedynego wozu pancernego, który był w czasie Powstania Warszawskiego, tak zwanego Kubuś.
A dlaczego Kubuś, wie pani?
Wiem.
Córka inżyniera Waleriana Bieleckiego, pseudonim Jan. Ewa Bielecka-Sawicka.
Na cześć żony plutonowego Józefa Fernika, która była lekarką, została zabita przez Niemca. Nazywał ją Kubuś. To na pamiątkę tego tragicznego zdarzenia wszyscy nadali imię też Kubuś. Fernik to był przedwojennym majstrem Wydziału Mechanicznego Polskiego Związku Lotniczego Okęcie. No oni razem budowali ten pojazd. Jak oni go nazywali? Samochód, lekki samochód opancerzony.
Ojciec miał żonę, Małgorzatę, z domu Wencelis, która była dentystką i w czasie powstania leczyła powstańców i w ogóle udzielała jakiejś medycznych pomocy. Ona miała pseudonim Kubuś. I 5 sierpnia uciekała z płonącego budynku, trzymając za rękę swojego 7-letniego syna. Snajper z Uniwersytetu Warszawskiego zastrzelił ją, a drugi strzał ranił syna. To było 5 sierpnia, a 7 sierpnia ojciec spotkał się z Janem.
Syn plutonowego Józefa Fernika, pseudonim Globus, Marek Fernik.
I zetknął się wtedy z Krybarem odnośnie budowy Kubusia. To było 2 dni po śmierci. Ojciec bardzo tam się udzielał w tym wszystkim aktywnie, że powstańcy sami zdecydowali nazwać samochód nazwą Kubusia.
No ale to był pomysł pana taty na pewno, prawda?
Tego nie mogę powiedzieć, nie wiem. Być może sami, może ojciec chciał, może zasugerował, może sami na to wpadli, bo w końcu przychodzi facet trochę przybity, bo mu żonę zastrzelili, ma 7-letniego syna i został sam.
Idziemy w miejsca związane z historią Kubusia, czyli pojazdu pancernego Kubuś.
Do akcji.
Tak jest, od budowy do akcji, czyli od elektrowni Powiśle, od ulicy Tamki, aż po Uniwerek, tak, aż po koniec trasy, czyli pod...
Na Szczygło, tak, na tak, tak. Ulica Szczygla.
Ale na Okulnik, ogólnie mówiąc.
Okulnik.
Tak jest.
Bo myśmy mieli jeszcze Szarego Wilka, drugi wóz pancerny, który był zdobyty, bo Niemcy się pomylili i wjechali w nasze stanowiska. No i nasi go oczywiście otoczyli, nie pozwolili mu już wrócić, więc mieliśmy tego drugiego. A ten pierwszy był, Kubuś był budowany przez takiego dobrego ślusarza. Na podstawie Chevroletu. Płyty pancerne robił, spawał.
Bardzo krótki termin dostaliśmy, bo dostaliśmy w ciągu 2 tygodni miał być zrobiony.
Plutonowy Adolf Leszek, pseudonim Szczepko. Nagrania archiwalne 1967 rok.
Z trzech, można powiedzieć. Ja jako spawacz, ślusarz Rogodziński, pracował naprawdę ponad swoje siły. No i Tadeusz Horsel. Budowa Kubusia było na zlecenie Krybara. Elektrownia przydzieliła samochód ciężarowy Chevrolet, no i dostarczyła blachy, materiału jak tlen, acetylen, spawarkę elektryczną. On ma podwójną koszulę, wewnętrzną i zewnętrzną. Część blachy dostaliśmy z fabryki kas pancernych z ulicy Tamki spod 7. Tam wyładowaliśmy, ale to wszystko było brak. Najlepszy dowód widać, z jakich kawałków jest spawany. Powłoka jest tu podwójna. On jest takim zrobiony skosem, że także przy próbach z tej odległości, wiem, jakieś 50 metrów, już CKM nie przebijał tych blach. On poszedł do akcji wysmarowany olejem też. To nawet są znaki, jak kule ślizgały się po prostu. Został oddany do akcji na Uniwersytet Warszawski. On w ogóle był robiony tylko wyłącznie na zdobycie uniwersytetu.
A wie pani, gdzie jest Powiśle?
Wiem.
No właśnie, od krakowskiego przedmieścia i Nowego Światu do rzeki, od dawnego mostu Kierbedzia, teraz Śląsko-Dąbrowskiego, aż do mostu Poniatowskiego. To była cała dzielnica Powiśle. I dowództwo i szereg oddziałów mieściło się na ulicy Tamka. Tamka była taką główną arterią w czasie powstania warszawskiego. Jedynym miejscem, gdzie Niemcy mieli wgląd w naszą dzielnicę, to był Uniwersytet Warszawski. Powiśle było poniżej i oni widzieli, mogli nas stamtąd ostrzeliwać. Więc myśmy dlatego 3 razy atakowali Uniwersytet po to, żeby go zdobyć, żeby wyeliminować, prawda, tą placówkę niemiecką.
Dobrze, doszliśmy do ulicy Tamka. I już jesteśmy przy terenie, gdzie były warsztaty po stronie lewej, które wyprodukowały, tak, naszego Kubusia. Tu już 70 metrów dalej jest drugi zakład, który współpracował z tym, że tutaj produkującym Kubusia.
a wszystko jest plus minus jakieś 300, może 400 metrów do elektrowni Powiśle. W miejscu, gdzie Kubuś był spawany. Jak rusza Kubuś, to jest o tyle fajnie, że te blachy niby są złączone ze sobą, a jednak się ruszają. Ten Kubuś nie ma pancerza tak zwanego stałego, czyli pancerza, który może się ulec zniszczeniu, bo blachy nie będą pracowały. Pracują.
Ale to jest związane z technologią cięcia i spawania.
Momencik, stańmy sobie na chwileczkę jeszcze.
To była nasza duma, mogę powiedzieć. Jak Kubuś pokazywał się na tamce, jak jechał, ludzie otwierali okna, prawda, i przyglądali się, wychodzili na ulicę, żeby go zobaczyć. Dlatego, że to było naprawdę coś nadzwyczajnego, że nasze zgrupowanie posiadało taki zrobiony przez naszych rzemieślników wóz pancerny. Nadzwyczajne to było. No i najważniejszy atak był 23 sierpnia.
Jak Kubuś przejeżdżał przez Nowy Świat, jak idziemy ulicą Nowy Świat, ówczesny proboszcz Świętego Krzyża, powiadomiony przez tłum, który gdzieś tam już go gdzieś dotarł, tak dalej, bo obserwowali Kubusia, przez uchylone lekko drzwi pobłogosławił Kubusia. I zbliżamy się do bramy głównej Uniwersytetu Warszawskiego. Kubuś miał wysadzić desant i miano się dostać na teren Uniwersytetu Warszawskiego. Tutaj Kubuś stoczył swój pierwszy krzest bojowy.
Myśmy się nawet wdarli już od krakowskiego przedmieścia dzięki tym dwóm wozom pancernym. Właśnie Kubuś i wówczas jeszcze Szary Wilk, nazywał się Jasiem, wdarły się tam do środka. Nasi wyskoczyli z tych wozów pancernych, zaczęli strzelać, ale Niemcy mieli olbrzymią siłę ognia. No i nasi musieli się wycofać, prawda? Więc nic nie pomogło. Niestety nic nie pomogło.
Pan widział ten szturm na uniwersytet, tak?
Tak, bo ja, proszę panią, byłem w odwodzie do tego ataku. Ja stałem wtedy w krużgankach pałacu Staszica. Moje zadanie było, że myśmy mieli w drugim rzucie, jak oni tam oczyszczą ten teren, to myśmy mieli z tą grupą żołnierzy przejść tam i zająć ich pozycję, a oni mieli pójść na te budynki dalej. I widziałem, jak oni tam wjeżdżali. Szturmowali te drzwi. Tam też chyba z 10 minut była strzelanina, bo oni już zdążyli wyjść z tych wozów i ostrzeliwać się. Później Szary Wilk dał rozkaz, żeby wejść. On został tam zabity już i wycofali się przed tymi czołgami. Więc oni wrócili do nas. I oni mówili, że ostrzał był bardzo ostry, że oni naprawdę szczęśliwie, że tam tylko jeden zginął, prawda, ten Szary Wilk. Było paru rannych, tak żeby nadzwyczajne to było.
Tylko przejdziemy tędy przez Uniwerek do ulicy Oboźnej i tam zobaczymy, gdzie Kubuś atakował po raz drugi. Też próbowano wysadzić desant, żeby wejść na teren Uniwersytetu Warszawskiego.
W Kubusiu było 8 osób, czy 10?
10 desantów plus kierowca i strzelec.
I obserwator.
No. Siła, tak jak powiedziałem, ognia była taka, a nie inna. Kubuś znowu też nie miał ciężkiej broni ze sobą, aż tak ciężkiej, że można było to przełamać.
Przejdziemy?
Tak, przejdziemy tam. Spokojnie jest przejście.
Rozbili bramę do Uniwersytetu od strony ulicy Oboźnej 2 września. Myśmy się tam wdarli też. Tylko ta akcja też była nieudana, bo któryś z tych wozów pancernych on się spóźnił. Niemcy już byli przygotowani, prawda, już akcja trwała 15 czy 20 minut, strzelanina, to musiał się wycofać później. ale bez tego to byśmy w ogóle nie byli w stanie się dostać. Ani 23, ani 2.
A byliście w pewien sposób zawiedzeni, że to jednak pomimo tych wozów koncernych nie udało się tego?
Tak, byliśmy zawiedzeni. Tak, tak. Po prostu nie sądziliśmy, że tam jest tak silna ekipa. Tak silna ekipa. Ja pamiętam taką noc z 5 na 6 września. Niemcy już wdarli się na to dolne Powiśle. Tam była taka szkoła przy ulicy Drewnianej, do której ja też chodziłem, szkoła powszechna, i tam był nasz szpital. I Niemcy podpalali i podpalili też ten szpital. I to było od mojej barykady jakieś 300 metrów. Ci ciężko ranni palili się żywcem. Cicha noc jest i słyszysz te krzyki, te jęki tych żywcem palących się naszych rannych. To było przeżycie, o którym ja dzisiaj mogę mówić, ale po wojnie nie mogłem. Bo ja cały czas w głowie miałem ten ich krzyk, ten jęk palących się. Ja muszę pani powiedzieć, po wojnie ja odwiedziłem Warszawę, bo myśmy wrócili do Gdyni, takim konserwatorium, to jest taki budynek hrabiów ostrockich. Tu jest ulica Okulnik i tam w czasie także naszego pobytu w Powstaniu Warszawskim odbywały się koncerty normalnie, pieśni tam śpiewano i obok był taki mały ogród, w którym chowano naszych żołnierzy. I między innymi zginął tam taki harcerz, nie wiem, miał 12-13 lat, Banan miał pseudonim. Został zastrzelony przez snajpera niemieckiego i tam był pochowany. Po wojnie ten grób tego Banana był i przy tym grobie stał Kubuś. I ja nie wiem, nie pamiętam, jak myśmy się wycofywali 7 września do Śródmieścia, to ja nie pamiętam, żebyśmy zabrali te dwa wozy pancerne. W każdym razie Kubuś po wojnie stał tam. Także było dla mnie to wielkim zdziwieniem, że przetrwał.
No bo on tam został pozostawiony, dlatego że nie można było go przetransportować, bo trzeba było rozebrać barykadę. I dlatego dowództwo nie pozwoliło tego
żeby... Czyli pani wie więcej niż ja. No widzi pani.
Nie, tak? Tylko o tym wiem. I dlatego on tam został pozostawiony.
Tak.
I podpalono go 2 butelkami zapalającymi.
Ale wie pani...
Ale on się nie spalił, on tego się
tak,
upalił.
Nie było tego widać. Były te blachy porysowane jakoś tak na tym, ale... No stał. Tylko tyle wiem.
I dopiero później zostaje zgarnięty do Muzeum Wojska Polskiego. Tutaj najpierw stoi na dziedzińcu głównym, a potem trafia w krzaki. I lata stoi w krzakach, bo przeszkadza. Koroduje. To jest obraz nędzy i rozpaczy, rdza go żre. W związku z tym mało co tam z tego pojazdu zostało.
Pamiętam Kubusia przy wieżycy mostu Poniatowskiego, znaczy wiaduktu.
Na dole.
Na dole, w Parku Kultury.
Tak, tak, na dole stojący. Żeby pewnym osobom nie przeszkadzał widok Kubusia. Mhm.
bo tak jak przeszkadzały Spitfire'y, tak jak przeszkadzały Fiat 508 z Poczty Powstańczej, natomiast w ten sposób uratowano.
Ludzie nie przyznawali się do tego, że byli waka.
A pan? Pan się przyznawał?
Ja też nie. Ja pamiętam, wie pani, na maturę, ja maturę zdawałem w 1947 roku. I mój historyk rozdawał, czy ja wybrałem, czy on wybrał. W każdym razie ja miałem napisać o Powstaniu Warszawskim. No i napisałem to wypracowanie o tym Powstaniu Warszawskim. Ono się bardzo jemu spodobało. Przeczytał to całej klasie. No i później mnie pyta, no jak ty tak ładnie to opisałeś, to pewno byłeś też albo w Szarych Szeregach, albo w AK. A ja mówię, nie, panie profesorze, nie byłem. Takie to były czasy, bo jednak te procesy, chociażby Fildorfa, Nina, prawda, no to były bardzo trudne też dla nas przeżycia.
Gdybyśmy tu stali w czasie Powstania Warszawskiego, mielibyśmy przed sobą czystą panoramę Wisły. Tu nie było nic. Dobrze, ruszamy. Jesteśmy na obrzeżu Kościuszkowskim, już nowa ulica. Po stronie prawej mamy wspomnienie Kubusia na ścianie.
Jest tablica.
Tak jest.
Tablica poświęcona pracownikom elektrowni, tak? Rozbudowniczym, którzy pod kierownictwem inżyniera porucznika Waleriana Bieleckiego, pseudonim Jan, w dniach 8-22 sierpnia 1944 roku heroicznym wysiłkiem zbudowali pojazd pancerny Kubuś, który wziął udział w dwóch szturmach na stanowiska niemieckie w Uniwersytecie Warszawskim 23 sierpnia i 2 września.
Tak jest. A potem zakończył swoją działalność.
W ogóle rodzice niewiele mówili o powstaniu. Niewiele. Nie wiem, czy to było związane z tym, że być może się bali, bo w Warszawie wszystko stracili. I drukarnię, i wydawnictwo, i mieszkanie, wszystko. I zostali wyrzuceni z Warszawy w 1952 roku. Więc mieszkaliśmy pod Warszawą, w Józefowie. Ojciec został wyrzucony do Braniewa początkowo, tam pracował. Potem wrócił do Warszawy i pracował w Miastoprojekcie. Projektował Białystok z doskoku, że tak powiem. Natomiast w 1955 w końcu wyraził zgodę na przeniesienie do Białegostoku. No z warunkami takimi, że praca stała, mieszkanie, my, szkoła i tak dalej. I wtedy wszyscy w październiku 1955 roku zjechaliśmy do Białegostoku.
Czyli tak naprawdę przyczyna przeprowadzki do Białegostoku to było w związku z jego pracą.
To była zsyłka. No to wiadomo, że wtedy mi specjalnie nie opowiadali. Potem trochę tak mówiłam, ale nie tak dokładnie. Podejrzewam, że się bali, że może znowu w Białymstoku nam wszystko zabiorą. Wszystko, mieszkanie, bo nic nie mieliśmy więcej. Ojciec już na państwowych posadach pracował. I dlatego niewiele, a potem już jak człowiek może był za głupi, nie wiem, nie pytał, nie myślał, że to takie ważne, a ojciec za szybko zmarł, żeby się dowiedzieć.
Teraz idziemy do mojego królestwa. Tu pracuję 50 lat. To pójdę pierwszy, bo tu
dobrze, jasne.
Będę otwierał.
Ślusarstwo Marek Fernik.
Naprawiam zamki, klamki, samozamykacze, drzwi, furtki, ostrze noże, nożyczki, halabardy i pilniczki. To są moje toczenia. Takie śrubki. Takie kuleczki, spręta 2 mm, a otwór jest 0,4. A ja tu mam opinię takiego, co się da i wszystko ma. Przez 50 lat, dwa pokolenia. Ojciec prowadził warsztat w tym budynku. No właśnie toczył to, co ja pani pokazałem.
A kiedy pan się dowiedział, że tata walczył w powstaniu? Pamięta pan taki moment?
Nie.
wspominał, on opowiadał o tym, czy to było dla niego trudne wspomnienie?
Nigdy w domu nie przypominam sobie żadnych dyskusji na temat powstania.
Ale jak się było waka, tym bardziej się nie mówiło. Nie umiem pani powiedzieć, co ojciec myślał, czy dlaczego coś robił, czy nie robił, bo tego nie wiem. Nie umiem powiedzieć, kiedy się dowiedziałem, bo to po prostu się dowiedziałem.
Natomiast ojciec mówił, jak był budowany ten czołg, skąd to się wzięło. Bardziej techniczne dane. Ojciec nas woził do Warszawy, bo jeździliśmy do rodziny, także kontakt z Warszawą był cały czas. Natomiast jak ja pamiętam, że do Muzeum Wojska Polskiego, żeby pokazać Kubusia, to byłam, no nie wiem, myślę, że w podstawówce. To tak, to ja widziałam. Pokazywał nam, jeździł z nami, opowiadał. Nieraz opowiadał, ale teraz już nie powiem jak. Pewnie specjalnie mnie to nie zainteresowało. Ja nie byłam techniczna. Nie próbowałam wejść na pewno pod spód, zobaczyć gdzie silnik, gdzie właz. Tata powiedział, że stworzyli ten wóz, walczyli w pierwszych dniach powstania. Przyjęłam to do wiadomości. Ale żebym się ekscytowała, ja i do dzisiaj się aż tak nie ekscytuję, więc prawdopodobnie wtedy też. Poza tym, wie pani, no ojciec zmarł, jak ja miałam 19 lat. Być może żeśmy specjalnie się jeszcze w to nie wciągnęli, w tą historię, w cały ten przebieg. Potem mama była chora i też nic nie opowiadała. Także być może z tego to wynika. Jest więcej danych ze znalezionych wszystkich dokumentów i poskładania w całości niż wiadomości bezpośrednio od taty.
Czołga. Groźny jednak opancerzony.
Gdzie to gra z tyłu?
Mój pierwszy zdający. Jak też tam włożono do środka?
Głośniej to tak, głośniej. Głośniej.
Powstańczy wóz pancerny. On dziś duma wszystkich chłopaków z Powiśla, Tamski, Elektrowni, z Bednarski i Topiel.
Ojciec robił tą renowację Kubusia. To było po tej renowacji. Podparty betonowymi klockami, gołe felgi zardzewiały, wisiały, taki wrak stał. I ojciec go odnowił do tego stanu, że mógł pojechać. Bo on w 1966 roku miał wziąć udział w defiladzie tysiąclecia na 22 lipca.
I po to była ta renowacja?
Po to była ta renowacja. I jak czytam czasem artykuły, że to było niezgodnie ze sztuką, to tamto, to piszą ludzie, którzy właśnie widzą widowisko, a nie znają szczegółów. Kubuś był zrobiony przez mojego ojca po to, żeby wziął udział w defiladzie. I dwa dni przed defiladą przyszło dwóch ludków, rozmontowało silnik i samochód nie pojechał.
Kto to ci ludkowie?
Nie wiem.
W sensie funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa?
Tak.
Bo o nich myślimy.
I nie pojechał Kubuś. Także muzeum dostało ojca kosztem samochód odnowiony. Pamiętam, że cały dowcip polegał na tym, żeby zaspawać od góry, tam są klapy na górze, zaspawać je od góry, od dołu przyspawać wejścia i te ruchome fartuchy też przyspawać, bo nie było ogrodzenia naokoło muzeum. I bali się, że rozkradną znowuż wszystko. A później nie mogłem być za często w 66, jak był robiony. Ojciec mnie gonił do nauki, bo mam zdawać na studia. No i efekt był taki, że nie zawsze byłem. Byłem dwa razy, trzy razy. Także czasem gdzieś czytam, że był ten. Pamiętam na pewno ojciec, Kopf i Rogoziński. Jak ja byłem, to oni byli. Czy byli inni? Nie wiem, bo mnie nie było wtedy. Zapał na pewno był taki, gdyby zaproponowali ojcu, żeby go odbudował i powiedzieli, że nie pojedzie, to może by się tak nie napalał na to.
Czy pani tata brał udział w renowacji tego pojazdu?
Nie wiem. Nie wiem. To 66 rok, to akurat moja matura była, no to już niby byłam dorosła. Ale nie wiem. Ojciec zaczął chorować. Leżał wielokrotnie w szpitalu. Miał chorobę Birgera. Także nie wiem, czy pojechał i brał udział. Nie wiem. Ojciec dużo bardzo projektował. Cała Lipowa, prawa strona od kina Pokój, to są projekty ojca. zaczęte w Warszawie, bo to już Lipowa była, zanim myśmy przyjechali. Ale ten wieżowiec, to był pierwszy wieżowiec z windą w Białymstoku, to tam się wycieczki robiły, żeby się przejechać. Poza tym ten okrąglak naprzeciw dworca PKP, to też ojca. Izba Rzemieślnicza na Warszawskiej ojca. Poza tym projektował sakralne obiekty, na przykład kościół w Wojnach Krupach. Szkoła w Osowcu też jest ojca. Rzeczywiście miał mało czasu. No. Jeszcze chyba do dzisiaj, jak się nieraz rozmawia, to wiedzą, że ojciec był architektem i zostawił w pamięci coś ludzi, że wiedzą, co to jest architektura, wiedzą, że dbał o to miasto, chciał, żeby ono wyglądało.
Chwileczkę, bo to nie jest dla mnie proste, bo ja jeszcze mam w jednym ręku mikrofon, ale za chwilę. Wszyscy i tak wchodzili dołem, to tylko była kwestia tego, żeby...
Tylko dołem, tylko dołem. Górą nikt nie wchodził. To się oczywiście zamykają te włazy tutaj.
Teraz mi pan wyjaśni, jak tu się zmieściło 10 osób.
Spokojnie na tej ławce, jedno było drugiego, w ten sposób siedzimy.
Ale bardzo, że tak powiem, skupieni.
Skupieni, wymyśla pani. No musieli być.
No dobrze, to ruszamy.
Od pana Roberta.
Pośrednio rozrusznikiem się kręci. Samochód ma 4 biegi. Wisłostradą jechał 60 km na godzinę, jak żeśmy wracali właśnie z Grenadiera tutaj do muzeum. Śmiało sobie radzi w ruchu kołowym.
Chodzi do Kubusia, tak?
Do Kubusia kładę kwiatek. Dwa. Ja tu przyjeżdżam z własnej woli, z pamięci. No i zawsze goździki były takim symbolem pamięci o powstaniu, o wojnie. Głównie goździki, nie inne. Jest bardzo trudno kupić 1 sierpnia goździki.
I to są pewnie jeszcze goździki biało-czerwone.
Biało-czerwone. I są droższe od tych wszystkich pozostałych tego dnia. No ale... Tak się zaczęło i tak będę się tego trzymał.
Kubuś to nie jest tylko wóz. To jest coś żywego. Coś, co brało udział w akcji. Coś, co miało swojego dowódcę. Z ludźmi, z którymi no, ja się spotykałem, prawda? On jest częścią tej pamięci o tej walce, która była. On i Szary Wilk są pamięcią tego, że myśmy mogli się dostać na uniwersytet dzięki nim, że te walki trwały i że miały jakąś szansę. Bo to było coś nadzwyczajnego, coś bardzo rzadkiego w naszej powstańczej Warszawie. Czy jego później przeniesienie do Muzeum Wojska Polskiego też nie wiem. Jest.
Jest.
Czy jak pojadę teraz do Warszawy i pójdę do muzeum, to go mogę spotkać.
Tak, a nie widział go pan później już nigdy?
Nie. To ja będę chciał nie tylko położyć rękę na tę blachę, ale zobaczyć, jak jest w środku.
W audycji wystąpili profesor Jerzy Grzywacz, pseudonim Tapir, Ewa Bielecka-Sawicka, Marek Fernik, Zdzisław Zajdler, Robert Janicki. Fragment audycji Andrzeja Dąbkowskiego z 1967 roku pochodzi z archiwum Polskiego Radia. Był to reportaż Wiolety Wróbel zatytułowany Kubuś. Scenariusz i realizacja dźwiękowa Agnieszka Czarkowska. Audycja powstała w ramach współpracy Polskiego Radia Białystok i Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku.